Dzień dobry. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy sobie opowieść o norweskiej ciężkiej wodzie. Wiemy już, czemu była tak ważna w procesie produkcji bomby atomowej, czemu zależało na niej Hitlerowi i jak udało się odciągnąć w czasie wyprodukowanie przez nazistów niezbędnego składnika. No i co najważniejsze, poznaliśmy Einara Skinnarlanda, działającego pod przykrywką inżyniera wspierającego aliantów. Pewnego dnia dostał rozkaz, że ma już działać. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, wracamy do Norwegii. Zgodnie z rozkazem, po usłyszeniu w radiu odpowiedniego komunikatu, Einar musiał przygotować punkty nawigacyjne dla samolotu, który wyląduje z resztą ekipy, którą w międzyczasie zorganizowali Anglicy. Składała się z, a jakże, Norwegów, którzy znali okolice i mówili po norwesku, więc w razie niemieckiej kontroli ryzyko dekonspiracji było znacznie mniejsze. Jak na potomków Wikingów przystało, nie ruszały ich też ciężkie warunki. Na szczęście, bo już na początku wszystko się popsuło. Norwegowie wylatywali do kraju aż 3 razy. Za pierwszym razem były gęste chmury i nie dało się zauważyć przygotowanego przez Einara lądowiska. Za drugim razem zepsuł się silnik i żeby było jeszcze mniej wesoło, to samolot ostrzelali Niemcy. Dopiero za trzecim razem udało się wyskoczyć i... tu też szału nie było. Otóż norweska ekipa wylądowała na takim wygwizdowie, że pierwszych ludzi spotkali dopiero po 10 dniach drogi, a na ustalone miejsce dotarli dopiero po 2 tygodniach. Działo się to w październiku i ktoś może teraz pomyślał, że w sumie to dobrze, bo przynajmniej nie było tęgich mrozów. No właśnie, nie do końca, bo wtedy mogliby przejść zamarzniętymi jeziorami, a tak to musieli chodzić naokoło. Grupę oczywiście wspierał obecny na miejscu Einar, ale do niej nie dołączył. Jego zniknięcie z roboty mogłoby wzbudzić zbyt duże podejrzenia. W każdym razie, jakie miała zadanie ta mała grupka norweskich kozaków? Mieli przygotować teren do desantu zawodowców, brytyjskich komandosów. Ataku tak spektakularnego i udanego, niczym wykończenia akcji w piłkarskiej B-klasie. Ekipa, która miała zdobyć fabrykę, składała się z 34 żołnierzy, których na miejsce miały dostarczyć szybowce, co było trochę dziwnym wyborem. Po pierwsze, w Norwegii było mało miejsc, w których bezpiecznie dało się wylądować takim sprzętem, ale co jeszcze ważniejsze, szybowce nigdy wcześniej nie były używane w akcji bojowej. Ryzyko było więc spore, ale Anglicy stwierdzili, że po co testować, skoro być może zadziała. No cóż, bardzo szybko okazało się, że pomysł był średni, bo oba szybowce rozwaliły się o twardą norweską ziemię. Jeśli ktoś nie zginął na miejscu, to został szybciutko wyłapany przez Niemców i zastrzelony po krótkim przesłuchaniu. A żeby było jeszcze śmieszniej, to na miejscu jednej z katastrof hitlerowcy znaleźli mapę z dokładnie zaznaczonym miejscem ataku. Ochrona Norsk Hydro została zwiększona, a alianci pobledli ze strachu. Cała nadzieja, że Niemcy nie zrobią wielkiego kroku na drodze do budowy bomby atomowej, była teraz w kilku Norwegach siedzących w lesie, którzy nigdy nie mieli odegrać ważniejszej roli niż przygotowanie terenu. My Polacy wiemy, że z pomocą Anglików w krytycznych momentach to różnie bywa, ale może Norwegowie mieli więcej szczęścia? Może Anglicy rzucili im do pomocy ludzi? Tak, aż 6. Na szczęście nie byli to ich specjaliści, a kolejni Norwegowie. Trochę to trwało, ale w lutym 1943 roku obie grupy się połączyły i mogły zacząć atak na fabrykę ciężkiej wody, której było już tam całkiem sporo. Na papierze szanse na sukces były porównywalne do szans na sukces w Finlandii w starciu z ZSRR, bo na jednego Norwega przypadało 25 Niemców stacjonujących w okolicy obiektu. Jednak w obu tych przypadkach liczebność w walce nie okazała się najważniejsza. Potomkowie Wikingów byli doskonali, jeśli chodzi o wspinaczkę wysokogórską, i postanowili to wykorzystać. Każdy z 250 Niemców był przekonany, że jedyna droga do fabryki wiedzie przez kontrolowany przez nich wiszący most, no bo chyba nikt normalny nie wchodziłby od tyłu po prawie pionowej ścianie. W sumie to nawet im się nie dziwię. Wydawało się to przecież niemożliwe. Ale czy się udało? O tym z radością opowiem w przyszłym tygodniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.